Pan Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, prezydenckiego tłumacza, też kapitan Wojska Polskiego na emeryturze, czy w stanie rezerwy, jak to się nazywa?
Tak, to jedno i drugie.
Jedno i drugie. Witamy ponownie. I pan Stanisław Zagrodzki, kuzyn świętej pamięci pani Ewy Bąkowskiej, wnuczki generała brygady Mieczysława Smorawińskiego. To już pewnie to dzisiaj było wypowiedziane. Pan generał Smorawiński, generał z Katynia, prawda? Tam zamordowany.
Jeden z dwóch generałów zidentyfikowanych.
Także też jest tutaj to dziedzictwo rodzinne i połączone z narodowym patriotycznym. Jakie jeszcze refleksje w tym nowym już dniu po 10 kwietnia? Jak panowie oceniają? Jak będziemy ten dzień teraz wspominać? Kolejną rocznicę już dzisiaj. Mówimy, że to było wczoraj. Społeczeństwo zdało egzamin. Myślę, patrząc na Warszawę, patrząc na katedrę warszawską, na plac, na marsz, na te wszystkie piękne miejsca w Polsce, gdzie ta pamięć wyszła. Natomiast pytanie, czy zdali ci egzamin, którzy powinni jakoś świecić przykładem, ale to już tak na marginesie.
Znaczy, społeczeństwo ma to do siebie, że po 10 kwietnia, po nazwę to już raczej etapem posmoleńskim, dość otwarcie mówi, że nie takiej Polski oczekiwało i nie takiego państwa sobie życzyło i nie o takie państwo walczyło. Niestety do współcześnie nam rządzących obecnie te głosy nie bardzo docierają. Są oni raczej zainteresowani utrzymaniem status quo, ponieważ w dużej mierze czerpią z tego korzyści. Nie chcę tutaj wypowiadać się personalnie o osobach, które ewidentnie zasłużyły na społeczny ostracyzm w związku z działaniami wobec katastrofy, przygotowaniami do wizyty, z samą katastrofą i działaniami po katastrofie. Ale należy powiedzieć jasno, że państwo w tym zakresie, w którym powinno, absolutnie nie zdało żadnego egzaminu. Gdybyśmy mieli wystawiać jakąkolwiek cenzurkę, to nie wiem, czy zmieściłoby się w nocie 2. I to widać na każdym etapie postępowania wyjaśniającego przyczyny tej katastrofy. Widać zarówno po stronie władz rządowych, po sposobie przejęcia władzy prezydenckiej, po tym, co zaproponowała nam prokuratura w ramach śledztwa i po tym, co stworzyła Polski Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Brzemiennym w skutkach były decyzje z samego początku. Wycofanie noty dyplomatycznej dotyczącej zabezpieczenia miejsca katastrofy i uznania jej jako miejsca eksterytorialnego zaważyło tutaj na wszystkich dalszych poczynaniach. Bardzo długie oczekiwanie na podjęcie działań związanych z wysłaniem odpowiednich służb do zabezpieczenia Polski, do zabezpieczenia miejsca katastrofy, ma też swoje konsekwencje w materiałach, w śledztwie. Niestety wielu czynności nie wykonano w sposób prawidłowy, bądź praktycznie ich nie wykonano. No i ta rzekomo wspaniała współpraca z bratem ze wschodu, jak widać z naszej perspektywy, nie układa się zbyt dobrze, czego przykładem jest kwestia dostępu do materiałów z pierwszych dni po katastrofie, choćby materiałów dotyczących naszych bliskich. Ja miałem szansę zapoznać się, nazwijmy to, z kompletem materiałów 34 miesiące po katastrofie, co dla niektórych innych rodzin, które czekają dopiero na zapoznanie się z tymi materiałami bądź otrzymaniem tych materiałów i muszą, tak jak już mówiłem wcześniej, czekać po 2 miesiące na wgląd w te materiały, stawia dobitny obraz funkcjonowania naszego państwa. Przez lata śledztwa trwania, śledztwa reglamentowano rodzinom dostęp do tych materiałów, tych, które już były w posiadaniu prokuratury. Samo postępowanie prokuratur, bo toczy się nie tylko śledztwo główne, ale również tak zwane śledztwa wydzielone dotyczące przygotowania wizyty, zabezpieczenia wizyty ze strony BOR-u, również kwestie inne są wydzielane. Wygląda na to, że są ograniczane do tego, by zebrać materiał i starać się go umorzyć. Rodziny w niektórych przypadkach nie były nawet dopuszczone do udziału w tych śledztwach jako strony, co na szczęście udało się zaskarżyć w instancji sądowej i wszystkie decyzje prokuratur poszczególnych szczebli zostały oddalone. Także my jako rodziny borykamy się z wieloma kłopotami, szczególnie ci, którzy chcieliby wiedzieć coś więcej niż tylko uspokojenie swojej duszy, tylko chcieliby rzeczywiście poznać mechanizm tego, co się stało w Smoleńsku. Bo pamiętajmy, że życia już naszym bliskim się nie wróci, ale błędy w wyjaśnieniu mogą skutkować w przyszłości następnymi zdarzeniami równie tragicznymi.
Oczywiście. To był pan Stanisław Zagrodzki, pan Dariusz Fedorowicz.
Tak, no Stasiu wspomniał o tym, że wiedza czy dokumentacja jest reglamentowana. Ja chciałbym powiedzieć, że taka nasuwa się refleksja, że właściwie widoczny jest lęk. Lęk o to, aby zbyt wiele w tej sprawie nie wyjaśnić. Prawda wydaje się być zbyt przerażająca i stąd właśnie ten lęk przed tą prawdą, która może bardzo wiele zmienić w polskiej rzeczywistości. To pan premier w grudniu 2010 roku straszył rodziny wojną, prawda? Ja myślę, że to jest biegunowo odległe od rzeczywistości. To właśnie prawda wyzwala. To prawda może być dla nas jedyną ucieczką, jedynym ratunkiem w tej sprawie, dlatego że jeżeli my nie wyjaśnimy przyczyn tragedii smoleńskiej, czym ona tak naprawdę w rzeczywistości była, to my wskazujemy się niestety na swego rodzaju niewolę kłamstwa, a ta niewola kłamstwa może wprost doprowadzić do tej najbardziej realnej i rzeczywistej niewoli, do utraty suwerenności. Wielu Polaków dzisiaj zastanawia się nad tym, czy Polska jest jeszcze krajem suwerennym, bo jak widzimy, w wielu sprawach zasadniczych, podstawowych, i nie mówię tu tylko i wyłącznie o tragedii smoleńskiej, zaczynają rządzić interesy obcych. Nie bierze góry polska racja stanu. To zadziwiające dla myślących rodaków, dla tych, którzy starają się mieć oczy otwarte, widzieć wszystkie aspekty naszego życia i politycznego, i gospodarczego, i społecznego, te sprawy są bardzo dobrze widoczne i zauważalne. I przerażające.
Przerażające. I no bo przecież prawda to jest to zobowiązanie, dochodzenie do prawdy, zobowiązanie, które tak. Bliscy są winni tym, którzy zginęli.
I nie tylko tym, nie którzy tylko. Zginęli, ale przede wszystkim jesteśmy to winni samym sobie i również naszym potomnym. Bo jak na nas spojrzy historia? To, co mówiłem przed północą. Oby się nie okazało, że będą nas oceniać w ten sposób, że myśmy roztrwonili wolność, straciliśmy suwerenność, przegapiliśmy tą dziejową szansę, aby po latach dominacji sowieckiej nad Polską odbudować państwo suwerenne. No, wmawia nam się, że to jest wspaniała wolność, bo możemy przyjść na przykład tutaj do Radia Maryja i mówić, jak to, co niektórzy określają, co nam przysłowiowa ślina na język przyniesie. Ale kochani, to nie jest tak zupełnie. Spójrzmy na media mainstreamowe. Jak tam się przedstawia rzeczywistość, albo właściwie jej wykrzywiony obraz. To nie jest rzetelne dziennikarstwo, które ma na celu dochodzenie do prawdy, ukazywaniu jej, czy ona jest wygodna, czy nie, dla rządzących, czy dla jakiejkolwiek innej grupy, która posiada na przykład środki, żeby sobie w tą cudzysłowie prawdę kupić. Prawda zawsze jest tylko jedna i zawsze jest obiektywna. Więc rzetelny dziennikarz, niezależnie czy pracuje w takiej pięcioliterowej, trzyliterowej, czy jakiejkolwiek innej stacji, no powinien, moim zdaniem, jeżeli ma sumienie, a nie tylko dziurę na koncie, bo trzeba tam czymś zapchać i się sprzedać. Nie,
no właśnie, też dobór komentatorów. Panowie tego później nie śledzili, bo jechaliście tutaj do studia, ale w momencie marszu i przemowy na przykład pana prezesa Kaczyńskiego, tak przerzucają kanały, no to byli zaproszeni komentatorzy, którzy, tam nie było jeden na jednego, albo powiedzmy dwa do jednego, prawda, że dziennikarz prowadzący i komentator, no i drugi komentator, który mógłby coś, tylko po prostu jest 3-0.
Bo trzeba sobie zapewnić przewagę taką druzgocącą, żeby zakrzyczeć tego niewygodnego gościa. Później powiedzieć, no żeśmy gościa zaprosili. Doskonały, ojciec użył doskonałego przykładu. Ja oglądałem wczoraj chyba była program pana Kraśki był pan profesor Rońda, bardzo, bardzo człowiek znakomity, naprawdę wspaniały naukowiec. Muszę powiedzieć, że żenada była, ponieważ on przez pana Kraśkę został dosłownie osaczony, zakrzyczany. To myślę nie jest sposób polemiki, żeby zakrzyczeć to, co niewygodnego mówi zaproszony gość, a później chełpić się, że się go zakrzyczało, że się mu nie dało dojść do słowa, że się go nie pokonało merytorycznymi jakimiś argumentami, tylko że po prostu w zwykły, przepraszam za słowo, chamski sposób go się przekrzyczało.
Właśnie, tylko mnie ciekawi, co na to społeczeństwo, jak tak zwani ludzie, prawda, bo się mówi, że ludzie to odbierają. Ja myślę, że większość chyba ma już tutaj wyrobione zdanie i to wszystko jakoś tak przez te pewne sito jednak, mówiąc kulinarnie, przecedza, prawda, że jednak nie wszystko jest kupowane na pniu, bo świadczą o tym pewnie postawy. I no myślę, że to jest chyba optymistyczna wersja, ale tak w tą stronę chyba by trzeba było pójść.
Tak. Oczywiście, że tak, taki jest, jak ojciec mówi. Zadziwiające jest tylko to, że ci, którzy uskuteczniają takie zachowania i tego typu programy produkują, nie zdają sobie sprawy z tego, jaka jest faktyczna reakcja widzów. Bo może dobrze, że sobie z tego nie zdają sprawę, bo to budzi rzeczywiście bardzo żywy sprzeciw. To nie jest tak, że można sobie zakrzyczeć i już z przeproszeniem głupia tłuszcza wierzy we wszystko i słucha krzykacza. Nie. A tym bardziej, że Polacy to naród dosyć przekorny. I właśnie jeżeli tak się im pewne rzeczy narzuca, to oni zaczynają myśleć po swojemu, otwierają mi się umysły. To cieszy.
Nie wiem, czy są już telefony naszych słuchaczy. Zaraz, drodzy państwo, was słuchamy. Jeszcze mam takie jedno pytanie, które mi tak chodzi, bo nurtuje mnie, bo tutaj pana kapitana, pana Dariusza, żeśmy gościli w studio nie jeden raz po tej katastrofie. Natomiast panie Stanisławie, kiedy ta katastrofa się wydarzyła, pierwsza pana taka myśl, pierwsze takie odczucie, No bo wiadomo, no ciocia, prawda, kuzynka, córka generała Smorawińskiego, tam do Katynia pojechała, poleciała oddać cześć ojcu, pomodlić się na jego grobie. I tutaj ta śmierć. Jakie były pana myśli, jeśli można zapytać się, takie pierwsze?
Powiem szczerze, sytuacja była w domu skomplikowana. Dlatego, że ja z Ewą byłem umówiony na uroczystości w Kaliszu, które miały być 2 dni wcześniej przed wydarzeniami w Smoleńsku. I niestety z racji zakrętów zdrowotnych i efektów pobytu w szpitalu nie byłem. W moim zastępstwie pojechał mój średni syn.
To było pierwszy czwartek, ta czwartek?
Czwartek i piątek. Syn pojechał z moją siostrą w piątek. Tam na miejscu na uroczystości widzieli się z Ewą. Uh-huh. Natomiast mi nie dane było z nią się spotkać. Tak się dziwnie złożyło, że w momencie, kiedy dowiedziałem się o tej katastrofie, stwierdziłem, że to już kolejny pogrzeb w rodzinie. I nie przypuszczałem, że będę tą osobą, ostatnią zresztą, która była mogła pojechać do Moskwy, by dokonać identyfikacji, odszukania i identyfikacji ciała Ewy. Cały ten skomplikowany, że tak się wyrażę, dzisiaj niezrozumiały dla mnie efekt jest... Mogę tylko wytłumaczyć wskazaniem z góry. Ktoś z góry patrząc wskazał mnie, eliminując poszczególnych innych członków rodziny, bym to ja tam pojechał i bym ja tę Ewę znalazł. Muszę też pamiętać o tym, że Ewa była ostatnią córką która opuściła swoją mamę i praktycznie dziś ciocia została sama. W zasadzie jestem jedyną osobą, która realizuje, że tak się wyrażę, kontrolę śledztwa po to właśnie, żeby nie zapomnieć o tej osobie, która została tutaj sama na tym świecie bez swojego najbliższego potomstwa.
Mhm. No i tak na marginesie to jest też jakoś tym wszystkim piękne, że panowie się poznali poprzez katastrofę smoleńską. Teraz rozmawiacie jak przyjaciele, bliscy bardzo. To jednak jest tutaj też fakt, prawda, jak to łączy to cierpienie i to dochodzenie do prawdy, tak na marginesie, bo to widać. Przez radio pewnie też słychać, ale to jest też bardzo charakterystyczne, budujące.
To słusznie ojciec zauważył, ale tego typu więź, ta więź, mogę powiedzieć wręcz rodzinna więź, łączy nas ze zdecydowanie większą grupą rodzin. Ja przypominam sobie piękne zdanie, które wypowiedziała Ewa Kochanowska. Powiedziała: ja straciłam mojego ukochanego męża, ale w was zyskałam nową rodzinę. I to te słowa najpiękniej oddają to, co my rzeczywiście odczuwamy, bo ja kiedyś powiedziałem, że nas łączą niesłychanie silne więzy, bo to są więzy krwi, dosłownie więzy krwi. I tak rzeczywiście jest. Staliśmy się sobie bardzo bliscy, współdziałamy, wspomagamy się. To myślę również to, co Staszek powiedział, że to jest nadane nam z góry, a Stasiu robi bardzo dużo wspaniałych rzeczy, na które niewiele osób byłoby stać. On robi niesłychanie trudną robotę i ma niestety również do czynienia z materiałem, który jest w samym oglądzie bardzo, bardzo trudny i przykry. On się tym wszystkim zajmuje i to jest bezcenne. To jest naprawdę bezcenne, a został do tego, tak jak wspomniał, wyznaczony gdzieś przez kogoś. Ktoś go wybrał na swojego pełnomocnika, że tak powiem. A chcę również powiedzieć, bo on o tym nie wspomniał. On do Moskwy pojechał ryzykując wręcz życiem, bo on był w bardzo, bardzo złej kondycji fizycznej. Był ciężko chory, odchorował bardzo ten wyjazd, ale z Bożą pomocą jakoś
powrócił
do zdrowia.
Rozmawiamy, drodzy Państwo, odbieramy telefony. Nasi goście w studio to pan Stanisław Zagrodzki, Dariusz Fedorowicz, już Państwo znają. I telefony są do nas, więc cieszymy się i rozmawiamy. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy. Kto z nami jest?
Krystyna z Małopolski.
Proszę bardzo, Pani Krystyno, słuchamy.
Bardzo dziękuję za tą piękną audycję. Jestem bardzo wzruszona tymi ludźmi, którzy naprawdę tak długo dociekają prawdy i mają tak straszne przeszkody. W ogóle ci dziennikarze, ci wszyscy są tak bezczelni. Trudno ich określić nawet. Ale proszę księdza, ale chyba Polska musi mieć takie ofiary. Jest taką chyba perłą w Europie, która niestety ma, jeśli ma istnieć, to musi być, chyba muszą być tak straszne ofiary w Polsce. No i tyle przeszkód.
No tak. Rozumiemy, Pani Krystyno. Dziękujemy za te słowa. Pozdrawiamy serdecznie tej nocy. Z Panem Bogiem. Właśnie Polska i te ofiary. Niektórzy się pytają, dlaczego, jak długo rzeczywiście podziwiać te osoby, takie jak panowie. Zresztą w jakiejś gazecie z tych prawicowych widziałem taki nagłówek, tytuł jeszcze nie czytałem, ale o panu Macierewiczu, Desperado Macierewicz, Antoni Macierewicz. Taki po prostu zobligowany, nie? W tej pracy.
Myślę, że zdeterminowany i chwała mu za to, że jest tak zdeterminowany, że robi to, co robi. Również jest człowiekiem wyjątkowym, ponieważ potrzeba rzeczywiście wyjątkowego charakteru, hartu ducha i odwagi, żeby mimo tak wielkich przeciwności i całej tej machiny rządowej, dysponującej przecież i władzą, i znacznymi środkami, żeby jednak dochodzić do tej prawdy. Więc my Panu Bogu dziękujemy za Pana Antoniego Macierewicza, że prowadzi ten zespół, że zorganizował tych wspaniałych ludzi, którzy wspierają, którzy stali się członkami tego zespołu na rzecz dochodzenia do prawdy działają. Nasi wspaniali naukowcy, którzy w porywie serca postanowili pomóc i to czynią i przełamali również pewne tabu, pewien strach, bo przecież mamy w Polsce wspaniałych naukowców, ludzi niesłychanie mądrych, ludzi z ogromną wiedzą i ci ludzie, o których należy również tutaj wspomnieć, przecież szacowne grono około 130 najwyższej klasy polskich naukowców zorganizowało w ubiegłym roku pierwszą konferencję smoleńską. W większości z najwyższymi tytułami naukowymi profesorów zwyczajnych. Muszę powiedzieć, że ta lawina ruszyła właśnie dzięki takim ludziom jak pan profesor Binienda, pan profesor Nowaczyk. To oni spowodowali tą lawinę, że ci ludzie zaczęli działać. Ja myślę, że rzeczywiście nazywam to lawiną, dlatego że kolejni naukowcy dołączają. Ludzie nie chcą milczeć, budzą się sumienia, okowy strachu pękają.
A ten rechot, o którym dzisiaj mówił pan prezes, będzie i trzeba się z tym liczyć, że on będzie raz głośniejszy, raz cichszy, prawda? Rechot.
Tak, zawsze tak jest, że część ludzi nie potrafi wczuć się w sytuację innej osoby. Zawsze jest tak, że wykorzystuje się czyjąś tragedię w zbiorowości społecznej dla osiągnięcia jakichś własnych celów. Najgorsze jest to niestety, że ludzie, którzy wydawałoby się, że powinni mieć inne standardy moralne ze względu na swoje wykształcenie, ze względu na to, co osiągnęli w życiu społecznym, dziś prezentują stan umysłowy ludzi, że tak się wyrażę, bez skrupułów, bez żadnych hamulców, co mieliśmy wielokrotnie do czynienia w trakcie kolejnych miesięcznic, rocznic, czy nawet i bez jakichkolwiek tego typu elementów. Pamiętam jak dziś sytuację, kiedy ogłaszano publicznie propozycję finansową, odszkodowawczą przez prokuratorię generalną z pominięciem wszelakich standardów znanych w świecie prawniczym. Pamiętam jak to posunęła się lawina pomówień w społeczeństwie, która określała nas jako hieny chcących ograbić Polskę. Pamiętam jak dziś, jak oskarżono Martę Karczyńską, że nie powinna brać odszkodowania za ubezpieczenie swojego świętej pamięci, swoich rodziców i ojca i matki. I ta sytuacja jest niestety pochodną tamtego czasu. Ktoś ewidentnie chce wykorzystywać niechęć wobec nas, osób, które mają wątpliwości co do oficjalnego stanowiska i oficjalnych wyjaśnień. A tych wątpliwości przybywa niestety z każdym dniem, jak przybywa nowych materiałów, nie tylko z niezależnych badań, ale nawet z tego, co robi prokuratura. Jest ich coraz więcej pytań do wyjaśnienia, ponieważ tam w śledztwie bardzo wyraźnie widać niedoróbki pierwszych dni, brak nadzoru z pierwszych dni i godzin po katastrofie.
Mamy telefon, jesteś z nami na linii już. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Mirosław z Kanady.
Witam, panie Mirosławie, prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, a szczególnie właśnie tych działających aktywnie patriotów we wszystkich tych marszach, uroczystościach, artystów, rodziny smoleńskie, rodziny katyńskie, no wszystkich wspaniałe uroczystości. I tutaj w Kanadzie we wszystkich praktycznie kościołach polskich są msze za ojczyznę, za ofiary właśnie smoleńskie, katyńskie, za rodziny, za odrodzenie Polski. I ja też chciałem też dołączyć swoje też życzenia, aby to dziedzictwo, któremu na imię Polska, odrodziła się właśnie zmartwychwstała z Chrystusem i Maryją, Królową Polski i świata. Także bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za te audycje, za telewizję Trwam, za Radio Maryja, za wszystkich działających na każdym malutkim szczebelku, nawet gminnym, bo przecież są też patrioci działający w małych miejscowościach. I pozdrawiam także ludzi złych, aby się nawrócili z dróg szatana. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Mirosławie. No myślę, że tutaj wybrzmiało, panowie, temat Polonii, prawda? I znaczenia naszych drogich rodaków i sprawą, i zainteresowaniem, i zaproszeniem różnych specjalistów, bo myślę, że to też te ciśnienie tych panów z całym szacunkiem obudziło, prawda? Że skoro tyle się mówi, albo skoro jest taka bezczynność tych, którzy mogą, my musimy się włączyć. I tutaj myślę tu o Australii, o Kanadzie, o Stanach Zjednoczonych.
Tak, czasami z oddali widać lepiej i myślę, że tam za oceanem niektóre rzeczy może rzeczywiście nie są poddawane takiej medialnej presji jak w Polsce. Ale z drugiej strony chciałbym również bardzo serdecznie was, Polaków w Kanadzie, poprosić o to, abyście zaprotestowali przeciwko kłamliwej wersji wydarzeń przedstawionej w filmie Śmierć prezydenta, a publikowanej przez National Geographic. Film jest produkcji kanadyjskiej właśnie. Całkowicie fałszywy obraz, włącznie z tym, co przyznał sam pan pułkownik Klich, że nie miało miejsca żadna tego typu rekonstrukcja z makietkami i z makietą terenu i z samolotami, które oni przykładali, patrzyli, jak to tam trajektoria lotów wyglądała. Kompletna fikcja, kompletne kłamstwo, powielające wersję makowską. Chciałbym was bardzo serdecznie, kochani rodacy za Atlantykiem, prosić, abyście w tej sprawie coś zrobili, bo rzeczywiście przekaz kłamliwy idzie w tej chwili dosłownie, codziennie, a nawet kilka razy dziennie w rozmaitych programach telewizyjnych, utrwalając kłamstwa, fałszywy obraz nierzeczywistości. Obraz nierzeczywisty, fałszywy. Trzeba dawać odpór takim, w cudzysłowie, dziełom, dlatego że one naprawdę wyrządzają ogromną szkodę. I tutaj jest duże pole do popisu. Oczywiście cieszymy się z tego, że się Polonia modli. To jest wielkie wsparcie, wspaniała sprawa, to jest naprawdę bardzo, bardzo wielka siła, ale proszę również, abyście zrobili w tej kwestii, napisali petycję, zaprotestowali. To nie może być tak, że to przechodzi zupełnie bez echa i wszyscy mówią, dobrze, no tak widocznie może było, albo to trzeba reagować.
A swoją drogą, to jak ten film jest skrzętnie teraz wykorzystywany, mitowany, prawda? Co 15
kilka
minut.
Kilka razy dziennie, tak. Dosłownie.
Tak mówię z przekąsem, bo wiemy, co było z filmami, które były produkowane przez dziennikarzy niezależnych, jak trudno jest im wejść gdziekolwiek, natomiast ten był tak emitowany. Chciałbym teraz jako przerywnik muzyczny, ale przypomnieć pana Janusza Zakrzyńskiego, który właśnie także był na pokładzie tego.
Tak, wspaniałą postać.
Właśnie, będzie nam go brakowało. Pozdrawiamy żonę Barbarę, która to też bardzo mocno odchorowała, pani Basia.
Pozdrawiamy serdecznie.
I przypomnimy sobie jego głos, a my rozmawiamy właśnie w dzień po rocznicy katastrofy smoleńskiej. 3 lata zmagania się z prawdą o tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.
Za Niemen, hen precz, hen precz, hen precz. Koń gotów i zbroja, dziewczyno ty moja, uściśnij, daj miecz. Za Niemen, za Niemen, i po cóż za Niemen nie przylgniesz doń sercem, cóż wabi za Niemen? Czy kraj tam piękniejszy, kwiecistsza tam błoń, kraśniejsze dziewoje, że tak spieszysz do? Dziewczyno, stój, 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 stój. Twe słowa jak brzytwy, ja z pola, ja z bitwy powrócę, jam twój.
Stryjaszku, stryjaszku, wychodzę za mąż.
A za kogoś ty wychodzisz za mąż, panie, to tamto, ten, tego, ten? Pokaż no tę rękę. Gdzie ty masz pierścionek?
A pierścionek już dawno Jankowi oddałam.
No masz, no. No facecje z tymi młodymi, panie, to tamto, ten, tego, ten. Facecje. Jak to? To ty odrzucasz los, dobry, pozycję w świecie i ty chcesz wyjść za prostego chłopa? A ty wiesz, jaka cię tam praca czeka?
Tak, stryjaszku, ale ja się pracy nie boję. No i
facecje z tymi młodymi, panie, to tamto, ten, tego, ten, facecje. Powiedzże mi, czy to jest ostateczne twoje postanowienie? Czy ty go naprawdę kochasz?
Tak, stryjaszku, kocham.
No to, panie, to tamto, ten, tego, ten, wobec tego jutro, skoro świt, wezmę ten swój słomkowy kapelusz i pójdę razem z tobą do tych, panie, to tamto, do tych Bohatyrewiczów i poproszę, żeby ci krzywdy nie zrobili.
Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja memi łzami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja memi łzami.
A z chałupy w autentycznych Bohatyrewiczach wyszła kobieta, przysłoniła sobie oczy dłonią od słońca, przygląda mi się, przygląda i powiada: Bożeż ty mój, Benedykt Korczyński, a ja Jadwiga Kopczewska z domu Bohatyrewicz. Moim stryjkiem był Jan Bohatyrewicz.
Niezapomniany pan Janusz Zakrzeński. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, są jeszcze goście. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Parafii Gilowice z południowej Polski, Małgosia się dodzwoniła. Serdecznie wszystkich pozdrawiam tam. I chciałam przeczytać wiersz, który napisałam z okazji właśnie tej trzeciej rocznicy, pod tytułem Smoleńska Brzoza. Ten wiersz ukazał się w Gilowickiej Wspólnocie. Mamy taki dodatek do pisma, do źródła. Z wielką wiarą, zatroskany, ze spuszczoną głową, idzie Polak pogrążony czy letnią żałobą. Słońce świeci, szumią drzewa, szepczą smutne dzieje. Wiosna zwolna się zaczyna, trawa zielenieje. Siadł strudzony tuż przy drodze i rzewliwie płacze, jakie straszne i mozolne me życie tułacze. A podąża, pielgrzymuje prosto do Smoleńska, to za zmarłych jest ofiara, tam Polaków klęska. Bo w Smoleńsku w katastrofie zginął brat kochany, a z nim córki i synowie polskiej ziemi mamy. Nagle widzi ściętą brzozę, która rzewnie płacze, tak wyraża ból Polaków i trudy tułacze. Witaj, brzozo użyźniona krwią naszych rodaków i obficie nawodniona łzami od Polaków. I pogrążył się w modlitwie ze spuszczoną głową, z wielką wiarą się dołączył w tę skargę brzozową, bo niesłusznie oskarżona i dlatego płacze za tą wielką katastrofę, za życie tułacze.
Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy panią serdecznie.
No, pozdrawiam serdecznie, dobranoc.
To są te Gilowice, gdzie pan Tomasz Adamek pochodzi, tak?
Tak, ja jestem bardzo bliską sąsiadką, koleżanką mamy. No i oczywiście Tomek ma też tutaj dom wybudowany, ale niestety już go nie mamy. I Stanisław Pyjaz jeszcze, z naszej parafii też właśnie ten zamordowany przez tych dobrodziei naszych poprzedników rządzących. To też sąsiad bliski.
Pozdrawiamy pani Gosiu. Wszystkiego dobrego.
Serdecznie pozdrawiam. A ja jeszcze mam dwa wiersze.
Ale to jeszcze przy innej okazji, dobrze? Przy innej okazji będzie dobrze. Bo teraz już chcemy jeszcze telefonu odebrać. Czy panowie jakiś komentarz do tej brzozy właśnie? Ta brzoza stała się takim symbolem, prawda? Już ścięta, bardzo szybko ścięta zresztą.
Tak, brzoza ścięta, lecz nie przez samolot. Pamiętajmy o tym, że ta brzoza to jest symbol dwojaki, bo dla nas również stała się ona symbolem kłamstwa smoleńskiego. To nie brzoza, drodzy państwo, oderwała skrzydło samolotu. Ale tam rzeczywiście rośnie wiele brzóz. To niesamowite dosyć miejsce. Ja przy tej okazji przypomniałem sobie historię, która miała miejsce w 2010 roku na Wielkanoc. Sympatia mojego brata malowała obrazy. I jako prezent dla naszego ojca przywiozła obraz. Obraz ten przedstawiał właśnie taki brzozowy zagajnik, ale krzyczał strasznie ostrymi barwami. Czerwienią, czernią. Niesamowicie ekspresyjny. Bardzo się tacie nie spodobał i nazwał, że to jest strzaskany las na krwawych bagnach. Nikt z nas wtedy nie wiedział, że tydzień nie minie, a ten strzaskany, krwawy las stanie się faktem.
Aż niewiarygodne, prawda, takie połączenie.
Tak, ale tak było.
Pan Dariusz Fedorowicz, przypomnij, brat Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenckiego, przysięgłego zresztą, tak, specjalnego.
I dyplomaty.
I dyplomaty zarazem.
Z wykształcenia.
Tak. Panie Stanisławie, myśl?
Znaczy, ja powiem może tak od siebie. Też w przerywie walki o krzyż przed kancelarią prezydenta, widząc niemoc tego, co się tam dzieje, napisałem swój wiersz i opublikowałem jako jeden z pierwszych wpisów na swoim blogu, który prowadzę, a zajmuję się tam głównie sprawami Smoleńska od samego początku. I wydaje się, że twórczość literacka opisująca to, co się zdarzyło 10 kwietnia, kiedyś doczeka się szerszych publikacji i szerszych opracowań, ponieważ to będzie przedstawiało stan naszego społeczeństwa i stan rozmyślań naszego społeczeństwa o tym dniu. Zawsze w literaturze odzwierciedlały się te elementy historii Polski, które były ważne dla całego społeczeństwa i całego narodu. I myślę, że tak też stanie się z tymi wszystkimi anonimowymi dzisiaj poetami, którzy często piszą do szuflady. Piszą po to, żeby uspokoić swoje myśli, swoje sumienie i znaleźć pocieszenie na przyszłość.
Bardzo proszę, jeszcze pan Lindberg.
Ja z kolei widzę, że rzeczywiście jest urodzaj na i piękne utwory muzyczne, i piękne wiersze. I tak to już jest, że chwile wielkiego cierpienia, podobnie zresztą jak chwile wielkiej radości, skłaniają ludzi do tego, aby tworzyć właśnie piękne dzieła, czy to poezję, czy to muzykę. To również jest bardzo krzepiące, że te dzieła, które powstały po tym straszliwym dramacie, są tak piękne i wspierają nas. Wspierają nie tylko nas, rodzinę, ale w ogóle Polaków. Nasz udręczony tym strasznym zdarzeniem naród w tej właśnie walce o prawdę. To jest też bardzo, bardzo ważne. I serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy te dzieła czynią, bo one są naprawdę ważne. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję.
Właśnie powoli kończymy tę część audycji, bo przed nami panowie muszą wracać. Jutro obowiązki, już dzisiaj obowiązki pracy. Natomiast mamy też materiały z tego wieczoru pięknego, 10 kwietnia. Więc przypomnimy sobie jeszcze wystąpienia. Będziemy w tej atmosferze jeszcze trwali. Jakieś takie kończące zdania, gdyby panowie, czy myśli, jak panowie widzą te przyszłe rocznice, w jakim będą one nastroju, w jakim będziemy miejscu, jakie są nadzieje panów jako tych, którzy śledzą, no bądź co bądź, każdego dnia to, co się dzieje w szukaniu prawdy o tragedii smoleńskiej. Nie mówię jeszcze katastrofie, nie mówimy zamachu, ale o tragedii.
Chciałbym, żeby następna rocznica przybliżyła nas już coraz bardziej. Nawet bym powiedział, pragnąłbym, żeby na następną rocznicę być już pewnym tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. Niestety nie mam takiej pięknej wizji następnej rocznicy, ponieważ widzę cały trud, który trzeba jeszcze włożyć w sprawdzenie wielu hipotez, które w tej chwili są i powinny być podjęte badania w tym zakresie, by te hipotezy sprawdzić. Niestety muszę też powiedzieć, że mam czasami wrażenie, że bez zmiany politycznej, bez zmiany mentalnej, całości społeczeństwa, całości w tym sensie, że nie będzie to tylko 50%, ale znacznie większa grupa w społeczeństwie, nie da się swobodnie rozmawiać o problemach katastrofy. Ewidentnie widać we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce, w instytucjach powiązanych nie tylko z instytucjami państwowymi, ale również w zakładach prywatnych. Pewną niechęć do niesienia problematyki smoleńskiej w życiu publicznym i prywatnym.
Strach, Stasiu, strach.
Po prostu paniczny strach, bym to tak nazwał. Paniczny strach. Wielu ludzi ma wiedzę, której nie chce prezentować na zewnątrz, tylko i wyłącznie dlatego, że boi się o utratę miejsca pracy bądź o utratę kontaktów ze swoimi znajomymi. To jest niestety stan dzisiejszego społeczeństwa w Polsce. Moda na zohydzanie katastrofy smoleńskiej, moda na zohydzanie państwa mocnego, zdecydowanego i stanowiącego o istocie bezpieczeństwa jest już w sporej grupie społecznej wdrukowana w głowy i będzie to niestety poważny problem, by z tym kłamstwem, z tym bólem dalej funkcjonować.
A ja z kolei chciałbym jednak kropelkę nadziei wlać w serca słuchaczy, bo rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić z tym, co Stasiu powiedziałeś. Jest rzeczywiście tak jak mówisz. Ale to tym większe wyzwanie i zadanie dla tych, którzy zdają sobie sprawę, jak to są ważne sprawy dla Polski muszą tych swoich znajomych, swoje otoczenie, a ich nieznajomych przekonywać. To jest wielkie zadanie dla nas wszystkich. Ale ja chciałbym powiedzieć o czymś innym. A o tym była dzisiaj już mowa. Wspomniał, o ile dobrze pamiętam, chyba ojciec dyrektor o tym, jak obserwował wspaniałą atmosferę na krakowskim przedmieściu, a nie tylko na krakowskim przedmieściu, bo myśmy to również widzieli w Bydgoszczy. Ogromnej życzliwości. Można powiedzieć wręcz takiej wzajemnej solidarności, więzi Polaków, ale też pogody ducha i ogromnej nadziei. Nadziei na to, że mimo straszliwego dramatu, mimo wszelkich trudności, mimo niegodziwości, jaka staje przeciwko nam i złu, że jednak my razem, wspólnie przemożemy to wszystko z Bożą pomocą i z ludzką pomocą. My jednak zwyciężymy, dlatego że my stoimy po stronie prawdy. Prawdy, a więc i wolności. I taką myślą chciałbym to nasze dzisiejsze spotkanie zakończyć, że my po prostu jesteśmy skazani na sukces, kochani.
Dziękujemy bardzo za ten wieczór spędzony razem z nami. Dziękujemy za to, że właśnie tworzyliśmy tą atmosferę także i tutaj, tej rodziny Radia Maryja, także rodziny, którą dotknęła tragedia smoleńska. Nasi goście to pan Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, prezydenckiego tłumacza i dyplomaty, a także kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dziękujemy panie...
Rezerwy,
przepraszam. To jest różnica.
Jestem tak, bo w stan spoczynku to jeszcze jestem trochę za młody.
Za młody, tak. Rezerwa. I pan Stanisław Zagrodzki, kuzyn świętej pamięci Ewy Błąkowskiej, wnuczki generała brygady Mieczysława Smolawińskiego, która także zginęła w katastrofie smoleńskiej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy całe wasze rodziny i szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać serdecznie.
Wszystkim słuchaczom życzymy miłego następnego dnia i lepszej Polski.
I spokojnej, dobrej nocy.
Dziękujemy.